nasz detektyw zszedł wolno na pomost. Druga łódka kołysała się łagodnie na wodzie. Paragon czekał jeszcze chwilę, aż tamten zniknie poza linią olch. Potem szybko odcumował łódkę, wskoczył do niej i dobrał się do wioseł. Wiosłował wzdłuż sitowia. Wysokie trzciny ukrywały go całkowicie. Gdy wypłynął poza cypel, ujrzał przed sobą, może w odległości 50 metrów, szerokie plecy Tyrolczyka pochylone nad wiosłami. Mężczyzna wiosłował teraz spokojniej, płynął wciąż zacienionym brzegiem. Raz krył się pod nawisami gałęzi, to znowu wypływał na gładką taflę jeziora. Nasz detektyw zadawał sobie pytanie, dokąd on ma zamiar popłynąć. Łódka Tyrolczyka zginęła wśród nawisów gałęzi. Zdawało się, że wpłynęła w zieloną grotę i utknęła w niej na zawsze. Paragon niecierpliwił się. Może on dobił do brzegu, wysiadł i... Na myśl, że może stracić jego ślad, porwał go gniew. Chciał wypłynąć z sitowia, wrócić do pomostu i brzegiem jeziora ścigać uciekiniera, ale w tym właśnie momencie na gładką taflę jeziora wypłynęła łódka. Wioślarz pchnął ją ku wysepkom, których zielone, soczyste kępy wystawały z gładziny jeziora. To jasne. On wali na wyspy, myślał Paragon, wpatrzony w samotną łódkę. Wciąż jeszcze tkwił w sitowiu. Nie chciałby Tyrolczyk go spostrzegł. Tymczasem spoza najbliższej wyspy, niby dwie srebrzyste ważki, wyłoniły się dwa kajaki. Błysk uderzających o wodę wioseł zamącił niezwykle czystą i spokojną toń jeziora. Kajaki pruły prosto w stronę łódki. Co on zrobi? Zastanawiał się mały detektyw. Tyrolczyk zwolnił nieco rytm wiosłowania, lecz ani o metr nie zboczył z obranego kierunku. Po chwili kajaki minęły jego łódkę, popłynęły ku brzegom. Wtedy wioślarz znowu przyspieszył. Wiosła mocniej pchnęły łódkę, plecy głębiej pochyliły się nad wiosłami, ślad na wodzie poszerzył się i piana spod wioseł bujniej posrebrzyła się w słońcu. Paragon z rosnącym napięciem obserwował, jak łódka maleje i znika za łagodną linią wyspy. Teraz chłopiec wypchnął swoją łódkę z szeleszczących trzcin. Gdy znalazła się na gładkiej wodzie, skierował ją w stronę bliższego brzegu wyspy. Wiosłował zawzięcie. Dłonie mdlały mu, ramiona słabły, lecz nie poddawał się. Jak najszybciej chciał przeciąć drogę uciekinierowi i pod osłoną wyspy dostać się na przeciwległy jej brzeg. Gdy dopływał do wielkiego pola sitowia, które jak złotawe ramię wrzynało się w stalową toń jeziora, był już prawie u kresu sił. Z ulgą odłożył wiosła. Przez chwilę dał swobodnie płynąć rozpędzonej łódce. Jej burta z szelestem ocierała się o suche trzciny, dno szorowało po gęstych w tym miejscu wodorostach. Paragon zaczerpnął dłonią wody, opłukiwał spoconą twarz, rozejrzał się. Znajdował się po przeciwległej stronie wyspy. Należało przypuszczać, że lokator plebanii okrążył wyspę i przybił do brzegu albo przepłynął jezioro. Paragon musiał teraz płynąć niezwykle ostrożnie, żeby niepostrzeżenie dostać się poza cypel wyspy. Od strony brzegu osłaniały go wysokie trzciny, rosły bujnie jak las. Skulił się więc, przypłaszczył i jednym wiosłem na pychówkę zaczął przedzierać się przez szeleszczące zasieki sitowia. Gdy znalazł się poza cyplem, wyjrzał w stronę wolnej połaci jeziora. Była gładka aż po przeciwległy brzeg. Nikt nie mógł przeciąć w tym czasie jeziora. Tyrolczyk został więc na wyspie. Teraz nie dać się tylko zaskoczyć, pomyślał Paragon. Zbadał wiosłem głębokość wody. Nie było głęboko. Postanowił więc zostawić łódkę w sitowiu i w bród przedrzeć się do brzegu. Rozebrał się, niemal bezszelestnie zanurzył się w wodę. Nogi ugrzęzły mu po łydki w miękkim mule. Woda sięgała po pierś. Pchnął łódkę głębiej w sitowie, by wiatr nie zniósł jej na wodę i zaczął mozolnie przedzierać się ku brzegowi. Na szczęście nie było daleko. Wnet znalazł się na twardym gruncie. Brzeg opadał stromo piaszczystą skarpą przetykaną odsłoniętymi węzłami korzeni. Wspiał się szybko na skarpę i bezszelestnie zapadł w gęstą leszczynę. Teraz rozejrzał się wzdłuż brzegu. O jakieś 20 metrów od swojej łódki, w małej, niemal zupełnie wolnej od sitowia zatoczce, zobaczył łódź Tyrolczyka. Kołysała się spokojnie na fali, była pusta. Paragon rozgarnął wolno leszczynę i zaczął prześlizgiwać się pod gąszczem bujnych krzaków. Każdy ruch wymagał rozwagi i zręczności. Przybrzeżne krzewy rzedły, dalej ciągnął się wysokopienny, poszyty miękkim mchem las. Paragon odetchnął, przylgnął na chwilę do miękkiego mchu. Gdy uniósł głowę przed sobą o rzut kamienia, ujrzał Tyrolczyka, a raczej jego pochylone plecy. Klęczał bowiem i piórem wiosła kopał w piasku dół. Był tak zajęty gorączkową pracą, że nawet nie uniósł z nad ziemi głowy. Obok niego leżał ten dziwny przedmiot, podobny do rury albo okrągłego futrału. Paragon przylgnął mocniej do ziemi. Obserwował każdy jego ruch. Naraz w ruchliwym umyśle pana inspektora zrodził się nieprawdopodobny pomysł. Początkowo przeraziła go jego zuchwałość, lecz gdy jeszcze raz spojrzał na pochylone plecy Tyrolczyka, gdy w jego rękach zobaczył wiosło odrzucające piasek, gdy uchwycił wzrokiem tajemniczą blaszaną rurę, uśmiechnął się przekornie. Zaczął ostrożnie, metr po metrze, wycofywać się z zarośli, a gdy poczuł się bezpieczny i dobrze osłonięty, przedarł się szybko przez krzaki, zeskoczył ze skarpy, w napięciu przeczekał kilka chwil, nikt go nie gonił. Trzciniaki zawodziły w zasiekach sitowia, a na wolnej, wybłyszczonej płachetce wody wśród szuwarów płynął flegmatycznie perkos. Wolno przesuwał się wzdłuż skarpy, stopy miękko grzęzły w rozgrzanym piasku. Zbliżał się do miejsca, gdzie Tyrolczyk zostawił swe czółno. Wnet ujrzał je wśród trzcin. Dobrnął do łódki w pław. Z radością dotykał jej wyślizganej, zczerniałej burty. Pchnął ją lekko do tyłu, a gdy dziób znalazł się pod ręką, chwycił za cumę i zaczął prowadzić czółno wzdłuż linii sitowia, brnąc po pachy w wodzie. W miejscach, gdzie otwierała się głębia, płynął na boku, ciągnąc czółno za cumę. Był zupełnie zakryty trzcinami, także nawet z wysokiej skarpy nikt nie mógł go dostrzec. Dopłynął wreszcie do swojej łódki. Przyczepił do niej przycholowaną łódź, wpełzł do środka, uchwycił wiosła i po kilku uderzeniach był już na głębinie. Jeszcze raz obejrzał się za siebie. Za rozkołysanym na wietrze polem trzcin smużyły się żółte piaski brzegu, a nad nimi drzewa zwieszały swe ciężkie gałęzie. Udało się, wyszeptał i jeszcze mocniej schwycił za wiosła.